Tym, którzy w Królestwie Bożym pracują, działają, tym mówię po prostu, że nie chcę tylko być waszym bratem w Chrystusie, ale chcę być wam przyjacielem. Wiecie, przyjaźń jest czymś większym. Pomyślcie na Jonatana i Dawida. Pomyślcie na prawdziwą przyjaźń, która pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. I taka przyjaźń, ona trwa we wszelkich sytuacjach, we wszystkich okolicznościach. Może przyjść, co chce. Tam można szczerze powiedzieć, co Bóg spoił razem, tego człowiek nie może rozłączyć. I my zostaliśmy wchrzczeni w to ciało Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego i jesteśmy jednym ciałem, pomimo że wielu członków. I tu można naprawdę powiedzieć, to jest Boże złączenie, spojenie przez tą krew baranka zbawieni i być przez Słowo Boże w kąpieli wodnej Słowa oczyszczeni i potem przez Ducha Świętego w to ciało Pana być wchrzczonym. To będzie naszym zadaniem w tych dniach, aby niektóre miejsca Biblii przeczytać i prosić Boga o to, aby On uczynił to, czego jeszcze nie mógł uczynić. I przy tym musimy zawsze myśleć o tym, aby Jemu z całego serca już dziękować za to, co On uczynił. Podczas ostatniej podróży okrężnej przez Heilbronn, Nürnberg, Salzburg i Zurich ciągle znowu przychodziła mi ta bardzo ważna myśl, że tylko tam, gdzie Bóg rozpoczął, tylko tam On może kontynuować, tylko tam może dokończyć. My musimy być pewni, że Bóg to dobre dzieło w nas, we mnie i w Tobie rozpoczął. I potem musimy Mu pozwolić, żeby mógł kontynuować. Musimy Mu też pozwolić, żeby dokończył to, co rozpoczął, aby ten ostatni szlif mógł uczynić, aby wszystko mogło się zgadzać. W kim On już rozpoczął? Amen. Powiedzmy spokojnie amen. Kto jest przekonany o tym, że On będzie kontynuował i że uczyni i my to, że to czyni i my tego dożywamy i odczuwamy? Kto jest też przekonany o tym, że On dokona, dokończy? Amen. Kiedy? Już dzisiaj? Powiem wam, co jest napisane. Aż ten dzień, aż na ten dzień Jego powtórnego przyjścia. Alleluja. Chwała naszemu Bogu. To, czego jeszcze dzisiaj nie ma, to będzie musiało być, bo Bóg to tak chce. I mężowie Boży, oni ten zastęp wykupiony przez krew widzieli już w chwale bez plam i zmarszczek. A więc ona tam będzie i z łaski możemy do tego należeć. Gdy jako wierzący nie cieszymy się ze zbawienia i z tego, co Bóg na nas uczynił, kto ma to czynić? Kto ma to zrobić? Myślę, Psalm 103 daje nam tą myśl i podaje nam kierunek. Błogosław, duszo moja Panu, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Ci mężowie już przez Ducha Świętego widzieli to, co miało przyjść na nas przez zbawienie, które Jezus Chrystus, Syn Boży, nam przyniósł i darował. Chciejmy się odprężyć w obecności Bożej i po prostu pozwolić działać Duchowi Bożemu, nie tylko słuchać tego Słowa, ale w wierze słuchać, przyjmować i pozwolić Mu działać przez Ducha Świętego. Wierzymy, że to Słowo nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona zawsze to, na co Bóg je posłał. I wiecie, naszym głównym tematem jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, nasze wywołanie i przygotowanie i w ogóle to, co dotyczy całego czasu końca. Ale w dniach jak ten, musimy i chcemy szczególnie zagłębić się w tych miejscach, które mówią o wylaniu Ducha Świętego, o działaniu Ducha Świętego i które to opisują tak, żebyśmy to przed oczyma mieli, co Bóg czyni, co działa. Bo tak to jest w łączności ze zborem napisane i powiedziane u Zachariasza 4, gdy ten prorok widział ten siedmioramienny świecznik, a nad tym świecznikiem pojemnik na olej i siedem rur, które prowadziły ten olej do tych siedmiu lamp. Do każdej lampy była jedna rura, aby z tego całego pojemnika na olej do tych siedmiu okresów czasu zborów ten olej ducha mógł spływać i aby to pouczenie i objawienie i namaszczenie Ducha Świętego w każdym okresie czasu zboru tym prawdziwie wierzącym zostało darowane. Wiem, że o tym istnieją różne mniemania. Tak samo wiem też, że my na tym miejscu nie interesujemy się żadnym mniemaniem. My chcemy wiedzieć, co Pismo mówi o temacie. I tak chcemy zgodnie z Pismem wierzyć i zgodnie z Pismem tego dożyć. Gdy Biblia mówi o nawróceniu, wtedy nie można powiedzieć w okresie czasu, w przeszłych okresach było nawrócenie takie i takie, a potem znowu całkiem inaczej. To się nie da. Nawrócenie jest nawróceniem. Gdy Biblia mówi o znowu zrodzeniu, wtedy także nie można powiedzieć tak. W pierwszym okresie czasu, gdy wszystko jeszcze było dobrze i pięknie, wtedy to było tak, a tak. Ale później, gdy te ciemne czasy nadeszły, wtedy to znowu było tak i tak. To się nie zgadza. Nawrócenie zawsze było nawróceniem. I znowu zrodzenie było zawsze znowu zrodzeniem. Czy wierzycie w to? Ja wierzę w to z całego serca. Niezależnie od stanu ogólnego, kto Boga dożył, ten dożył Boga. Czy to się zgadza? Czy było ich wielu, czy niewielu? Tak samo to jest ze chrztem Duchem Świętym. Nie można powiedzieć, tak, kiedyś ten chrzest Duchem Świętym był taki i taki, ale dzisiaj jest to tak, a tak. Nie. Chrzest Duchem jest chrztem Duchem. Wczoraj, dzisiaj i jutro, aż Pan przyjdzie. Amen. 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 Inaczej się nie da. I inaczej nie chcemy tego. Czy zrozumieliście to dobrze? Czy macie wewnętrzną zgodność z tym? To musimy mieć. Musimy Bogu dać rację. Gdy nie damy Bogu racji, pozostaniemy na suchym siedzieć. I możemy ewentualnie dożyć, że ludzie przed nami, za nami, z prawej i z lewej będą błogosławieni, a my na nas samych tego nie odczuwamy. Proszę. idźmy z każdym jednym słowem i mówmy tak na to. Dopiero wtedy wierzymy, jak mówi Pismo. I dopiero wtedy mogą strumienie żywej wody z naszych ciał wypływać. Gdy ten strumień się na nas wyleje, gdy to źródło w nas wytryśnie, z którego nasz Pan, o którym nasz Pan mówił, czy jesteście z tym zgodni? Tak, nawrócenie zawsze było nawróceniem i dzisiaj jest nawróceniem. Znowu zrodzenie, jeśli było, wtedy było to życie z Boga, które zostało darowane temu, który uwierzył. I można było ciągle znowu powiedzieć, oto wszystko stało się nowym. To stare przeminęło. Tak samo, niechby to było jeszcze raz powiedziane, tak samo to jest z chrztem Duchem Świętym. I może i ta uwaga niechby posłużyła ku temu, aby nam gruntownie było pomożone. Nawet w dniach, gdy tylko usprawiedliwienie było ogłoszone, ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym, ludzie otrzymywali znowu zrodzenie. I ja proszę, żeby nikt mi nie mówił, ach, w tych czasach, kto tam został zbawiony wtedy? Kto z was zna objawienie 2 i 3? Czy znacie to? Znacie to pismo? W każdym liście do zborów jest mowa o tych posłańcach do zborów. W każdym liście rozlegało się poselstwo do całego zboru. I w każdym liście na końcu jest to samo napisane. Kto przezwycięży? Amen. Naturalnie to poznanie było różnorodne i także zwiastowanie. John Wesley szedł zdecydowanie dalej niż Martin Luther mógł iść. Ale jak już było powiedziane, kto do Boga przyszedł albo dzisiaj przychodzi i naprawdę się nawróci i dożyje Boga, wtedy musi płacić biblijny wzór. Nie jakieś cząstkowe zwiastowanie, ale całe przeżycie, które ludzie z Bogiem czynili, teraz z Nim jeszcze czynią i aż do końca będą czynić. Na co naturalnie jeszcze czekamy, jest ta ostatnia runda, ale my dzisiaj wszyscy możemy być ochrzczeni Duchem, bez wyjątku. Nikt nie może mi z Biblii pokazać, że czekanie poza tymi 10 dniami komuś było nakazane. Gdy ci apostołowie z Jeruzalemu do Samarii byli zawołani, wtedy nikt nie powiedział, my czekaliśmy 10 dni, teraz i wy czekajcie. Nie. Oni przyszli, oni modlili się i stało się to. I stało się to, brat Rus, to słowo z Dziejów Apostolskich 10 już cytował. Piotr był w pośrodku kazania, ale już przy tym rdzeniu, przy Jezusie Chrystusie, który był ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Wszyscy znacie to krótko streszczone kazanie tam. I tam jest napisane, podczas gdy on jeszcze mówił, stąpił Duch Święty na wszystkich, którzy słyszeli jego przemówienie. I był tylko jeden okres czasu oczekiwania i on musiał być, bo Duch Święty nie mógł wcześniej stąpić, dopóki Pan nie wstąpił i czas się nie wypełnił. Mianowicie, aż ten 50. dzień naprawdę nastąpił. My w Starym Testamencie mamy te różne święta i także te zielone święta, tam szczególne święta. Widzimy to w przeniesieniu na Nowy Testament. Czy wszyscy jesteście z tym zgodni, że chrzest duchem w XX wieku i teraz w XXI wieku tak, musi być takim samym, jak to było w pierwszym stuleciu okresu czasu chrześcijańskiego. Tak. Amen. Z lewej strony było mocne, a stąd nie przyszło tak mocno i znowu stamtąd. Drodzy, to jest ten czas, w którym Bóg nas przyprowadza do zgodności z każdym jednym słowem. Chce nas doprowadzić. Człowiek nie żyje chlebem samym, czy kilkoma słowami, które pasują gdzieś do jakiegoś konceptu, ale człowiek żyje każdym jednym słowem, które z ust Bożych wyszło. Każdym jednym słowem. I my możemy powiedzieć, Panie, gdzie mamy iść? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Jeszcze dzisiaj płaci to, co Jan wtedy powiedział. Ja chrzczę was tylko wodą ku pokucie. Ten, który idzie po mnie, on was ochrzci Duchem Świętym i ogniem. Olej sam nie wystarczy. To musi być także zapalone. Ogień do tego należy. I dlatego te ogniste języki w Dniu Zielonych Świąt, aby się wypełniło to, co nasz Pan powiedział. Ja przyszedłem, aby zapalić ogień na ziemi. Cóż chciałbym bardziej, żeby już płonął? Niechby on naprawdę na nowo w nas wszystkich ten święty ogień Boży rozpalił, aby ten święty Boży olej był na to wylany. Wtedy będzie coś dobrego. Amen. On jest naprawdę wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. I jeszcze krótko ta myśl, dlatego że wiele podróżuję, dlatego to wiem, jest ciągle znowu mówione. Kto wierzy w poselstwo, ten już wszystko otrzymał. Drodzy, ja chciałbym to jeszcze raz powiedzieć i podkreślić. Poselstwo jest poselstwem, ale Twoje osobiste przeżycie z Bogiem jest Twoim osobistym przeżyciem zbawiennym, które koniecznie musisz zrobić, uczynić. To się nie da inaczej. I potem wierzyć w to poselstwo. To jest czymś cudownym. Albo wierzyć w poselstwo i to przeżycie z Panem, z Bogiem uczynić. To jedno nie zastępuje drugiego. To jedno należy do drugiego i łączy ze sobą nawzajem. I tylko tak dostępujemy do celu. Gdy w ten sposób wierzymy, jak Bóg to nam w swoim słowie z łaski darował. Ja cieszę się z tego, że Bóg nasze serca nastroił, jak stroi się instrument. Nie może być jakiś instrument tak jak jakiś inny być nastrojony, ale dyrygent musi dokładnie wiedzieć, jak to ma być nastrojone. Co mówi brat Branham? Dyrygent musi według nut dyrygować. Musi być grane według nut. I tutaj mamy te nuty. Gdy gramy według tego, wtedy wychodzi niebiańska muzyka. Wtedy słyszymy anielski śpiew. Wtedy Bóg będzie mógł się objawić. Gdy wszystkie struny są nastrojone, wszystko się zgadza? Niechby Pan, nasz wielki mistrz, nas wszystkich nastroił, naprawdę nastroił, aż wszystko się zgadza. Żeby nie było gdzieś jakiegoś fałszywego tonu do słyszenia, ale żeby Pan między swym ludem mógł uczynić wielkie i cudowne rzeczy między ludem swoim. Czy jesteście z tym zgodni? I pewien młody brat, który dzisiaj tutaj między nami siedzi, odwiedził mnie i powiedział mi kilka rzeczy, które mi przeniknęły do serca. Mniej więcej podam to w moich słowach, bo on mówił ze serca. Jemu to naprawdę było, zależało na tym, aby nie tylko przyjść i słuchać słowa i tych cudownych rzeczy, które Pan uczynił, ale być gotowym, gdy Pan przyjdzie, żeby ten olej był w lampie i olej w dzbanie był. Olej w dzbanie, ten zapas. On chciał być przy tym, gdy Pan jako oblubieniec przyjdzie, aby zabrać tych swoich. Ja także chcę być przy tym. Ja chcę mieć płonącą lampę i także dzban z olejem, aby mógł to dopełnić, bo tam są te dwa miejsca Biblii, które mówią o zwlekaniu. U Mateusza 25 myślano, że Pan zwleka ze swym przyjściem i tak samo jest napisane. Może przeczytam to, dlatego że jest to w odniesieniu na Pismo Święte. U Mateusza 25 jest napisane, w pierwszych wierszach to by miało być, Mateusza 25 od wiersza pierwszego. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Tak, teraz ten wiersz. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Tutaj mamy to słowo, gdy oblubieniec długo nie nadchodził. To znaczy, że już liczono z jego przyjściem, oczekiwano, ale potem miano to wrażenie, że on jeszcze nie nadchodzi, że jeszcze zwleka. I nawet ci, którzy wyszli naprzeciwko oblubieńcowi, stali się letnimi i zmęczonymi i zasnęli. I potem o północy, tutaj są dwa wyrażenia w tych różnych tłumaczeniach. Ten jeden mówi, to jedno mówi, oblubieniec przychodzi, a drugie tłumaczenie mówi, oblubieniec już tu jest. I nam wystarczy, co tu jest powiedziane. W każdym razie jest napisane, że one wyszły, ocknęły się, powstały. I to słowo w liście Piotra także znamy wszyscy. W 2 Piotra 3 tam jest nam także powiedziane o tym zwlekaniu. Ja właściwie nie jestem w ogóle przygotowany na te miejsca. Drugi list Piotra, 3 rozdział, wiersz 8 i 9. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I to słowo jest bardzo ważnym w łączności z nami wszystkimi i z tymi, którzy nam leżą na sercu, których chcemy widzieć u Boga. I nie ma żadnego wierzącego, który by nie miał na sercu krewnych czy jeszcze innych, za których by się modlił i których by chciał chętnie widzieć w niebie. Ja wierzę, że to słowo nam daje wyjaśnienie o tym, że Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy. On tylko czeka, aby i ci ostatni byli zawołani i weszli zgodnie z Rzymian 11 rozdziałem od wiersza 25. I potem zamkną się drzwi i zbawienie znowu przejdzie do Żydów, od których to przyszło, bo tak jest napisane, że zbawienie przychodzi od Żydów, pochodzi od Żydów. Żydzi otrzymali to wpierw, a potem od nich przeszło to do nas i gdy zbór będzie dokończony, wtedy to zbawienie od nas znowu przejdzie do Żydów i oni Pana jako ich Mesjasza rozpoznają. Wszystko w Królestwie Bożym idzie według Bożego planu. I ja wiem, co ja i niektórzy z nas już niekiedy myśleli, że w tym politycznym świecie i w religijnym świecie, w gospodarce i wszystkim widzimy, że biblijne proroctwo z wielką szybkością się wypełnia i niektórym to rzeczywiście zbyt szybko wygląda. Są ludzie, ja tego dożyłem. Tam miałem braci z Ameryki w samochodzie, szczególnie tego olbrzyma z Teksasu. I gdy z Paryża do Brukseli byliśmy w drodze, jechałem wtedy szybkością 120-130, nie więcej. Mieliśmy i nagle cały konwój się zatrzymał, było więcej samochodów i ten człowiek z Teksasu wystąpił, wysiadł na parkingu i obiema rękami machał i powiedział: ja już nie jadę dalej, ta szybkość jest zbyt wielka, koła już nie są na ziemi i tak dalej. Ja pomyślałem, spojrzałem na niego. Był tak wielki, pół głowy większy niż ja i miał tyle strachu w kolanach i tak dalej. Ale potem, gdy go uspokoiłem, powiedział: jeszcze nie jestem gotowy wejść do chwały. Jemu to jeszcze nie było na miejscu. Ja to tylko zmieniłem, aby trochę humoru do tej sprawy wnieść. Ale niektórym ludziom idzie to zbyt szybko. Ta szybkość nie jest dopasowana do nich. I ja proszę i naszych sąsiadów, aby właściwie zrozumieli tą uwagę. Dotychczas nie mieliśmy jeszcze żadnego ograniczenia prędkości. To przyjdzie dopiero po naszym zjednoczeniu, ale jak to będzie? Przeczytajmy jeszcze kilka miejsc Biblii. Dla mnie to jest bardzo poważnym, nawet gdy teraz takie rzeczy dzisiaj do tego całego włączyłem. Dla mnie jest to świętą powagą, święcie poważnym. To pytanie, które nie było jeszcze odpowiedziane, jest następujące. Dlaczego ze zborem to idzie z nami tak pomału? I nie chcę tutaj tego brata wzmieniać i tego kraju, ale on powiedział: ja myślałem z czymś, ja liczyłem z czymś więcej, gdy przyjechałem do Krefeldu. Tak jest. Ja też liczyłbym z czymś więcej i dzisiaj jeszcze liczę z czymś więcej. I Bóg ma więcej. I on jeszcze coś wielkiego uczyni. Tutaj nie rozchodzi się mianowicie o to, aby jakiś człowiek coś czynił, ale abyśmy ten czas wykupywali, aby tym ludom i narodom, szczególnie w ludzie Bożym, we wszystkich językach, narodach, to Boże poselstwo przynosić, aby to wywołanie i dokończenie w ogóle mogło następować, bo to jest tym pierwszym krokiem i nie można następnych kroków stawiać przed pierwszym. Czytajmy z Ewangelii Jana 16 trochę o tym, co Pan zapowiedział, co ma się stać, gdy Duch Boży będzie wylany. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 4. I potem jeszcze kilka wierszy dalej. Ewangelia Jana 16:4. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. Tutaj możemy się krótko zatrzymać. Pan wiele powiedział. W tej godzinie wypełnienia się Pisma przychodzą nam na myśl wszystkie te miejsca Biblii i jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że my i w tej generacji te właściwe miejsca Biblii we właściwym czasie do właściwego kontekstu ciągle znowu znajdowaliśmy. Czy to się zgadza, czy nie? Wiele rzeczy z wyprzedzeniem w ogóle nie wiedzieliśmy, ale gdy Pismo się wypełniło, znaleźliśmy to potwierdzonym i możemy Bogu za to z całego serca dziękować. Tak jak wtedy nasz Pan to także czynił. On czytał z proroka Izajasza rozdział 61 i powiedział potem u Łukasza 4: dzisiaj to Pismo się przed waszymi oczyma, przed wami się wypełniło. My żyjemy pośrodku wypełnienia się Pisma, które wypełnia się we wszystkich zakresach. I możemy liczyć z tym, że powtórne przyjście Pana wkrótce, naprawdę wkrótce nastąpi. I czasami już to słowo, które, o ile wiem, raz jest napisane w Biblii, to aramejskie słowo Maranata. Czy to znaczy, że Pan przyjdzie, albo to sformułowanie trochę już może różnorodne, ale jedno wiemy, to ma wyrazić, że Pan przyjdzie. I my wierzymy, że On wkrótce przyjdzie. I jeżeli teraz w tym odcinku czasu żyjemy, w którym mamy to wrażenie, że On może zwleka, czasami może myślimy, ilu już w tych 70-tych latach liczyło się z tym, że Pan przyjdzie. Potem zaczęto znowu na nowo liczyć i zobaczcie, jeszcze się to nie stało. I mogłoby naprawdę być, że któryś powie wewnętrznie, tak, z pewnością jeszcze długo Pan nie przyjdzie. Przyjaciele, bracia i siostry, i ten czas zwlekania się zakończy. Także czas cierpliwości się zakończy. Gdy tylko ci ostatni będą zawołani i wejdą, gdyby to dzisiaj wieczorem było, wtedy dziś wieczorem zamkną się drzwi na zawsze. W tym dniu, w którym ten ostatni będzie zawołany, który ma być zbawiony, zamkną się drzwi. Wtedy się zamkną drzwi i kto jest w środku, będzie w środku, a kto jest na zewnątrz, pozostanie na zewnątrz na zawsze. I jest jedno miejsce Pisma, które jest w Ewangelii Mateusza opisane, mówiące o dniach Noego. I oni tego nie rozpoznali, nie zrozumieli, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki. Tutaj ono jest u Mateusza 24, wiersz 39. I nie spostrzegli się, że nastał potop. Nie spostrzegli się. Wiele się działo. Prorok przyniósł poselstwo, ale oni się nie spostrzegli, o co się rozchodzi. Oni potrząsali głowami i szli swą własną drogą i myśleli sami w sobie. My go znamy. Znamy jego rodzinę. Co teraz z nim jest? Oni nie rozpoznali tego, nie spostrzegli się, nie zauważyli, o co wtedy się rozchodziło. I gdy tutaj nasz Pan, specjalnie w Mateusza 24, mówi o różnych rzeczach, o trzęsieniach ziemi, o głodach, drogich czasach, o krzykach wojennych, wojnach, fałszywych prorokach. Mówi o wielu, wielu rzeczach. Nawet o wielkim ucisku, o drzewie figowym, który stanie się soczyste i że tak będzie, jak to było w dniach Noego i tak dalej. I potem przechodzi do tej wypowiedzi i gdy się nie spostrzegli, będą ludzie w naszej generacji, którzy tego nie zauważą, którzy nie rozumieją, o co się teraz rozchodzi. I także w tym napomina to słowo, żeby nie tylko częściowe prawdy, które są nam kosztowne, ale pełna prawda, całe świadectwo Pisma Świętego, włączone wszystkie obietnice, które Bóg dla naszych dni, na nasze dni w swoim słowie darował. A to nie zakończa się kilkoma kosztownymi naukami o bóstwie, o chrzcie, o Wieczerzy Pańskiej i może jeszcze kilka nauk. Nie. Dzisiaj musi cały Boży plan zbawienia być zwiastowany. Bóstwo musi być właściwie głoszone, musi być właściwie chrzczone. Wieczerza Pańska musi być właściwie obchodzona. Wszystko musi być do właściwego stanu być przyprowadzone. Tak samo musimy zważać, w jaki sposób wszystkie te inne obietnice się wypełniają. I także te skryte rzeczy, które przez tą służbę proroczą zostały objawione, one należą po prostu do tego. I my jesteśmy Panu wdzięczni za to, że nie żyjemy w dniach reformacji, gdzie to rozpoznanie zostało dane, ale w dniach objawienia, gdy Syn Człowieczy się objawi, tak jak to było w dniach Noego, w dniach Sodomy, tak to będzie kiedy? Gdy Syn Człowieczy się objawi, czy w ogóle zrozumieliśmy, w jaki sposób Syn Człowieczy się objawił w naszej generacji? Można mówić o tych rzeczach i filozofować. I ja chciałbym tych kaznodziei widzieć tutaj na gromadzie, którzy już o tym głosili w tych dniach, gdy Syn Człowieczy się objawi. Wtedy to będzie jak w dniach Noego. I zobaczcie, to jest dzisiaj tak, jak to było w dniach Noego. I Syn Człowieczy się objawił, a oni tego nie spostrzegli, nie zauważyli, o co się rozchodzi. To jest proste. Prostym mówić i głosić o każdym miejscu Biblii, ale trudniejszym jest to miejsce Biblii przez objawienie od Boga otrzymać oświeconym i potem biblijnie uporządkować i stać się częścią tego, co Bóg teraz czyni. Jak bardzo się cieszymy ze wszystkich tych korektur, z tych nauczających korektur i z wdzięcznością to przyjęliśmy. I tak jest napisane, że tak to będzie w dniach, gdy Syn Człowieczy się objawi. Może jeszcze muszę to przeczytać? Według mej pamięci miałoby to być u Łukasza 17. Tam jest mniej więcej ten sam tekst, jak u Mateusza 24. Ewangelia Łukasza 17, rozdział. Wiersz 30. Łukasza 17, wiersz 30. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Alleluja! Chwała Bogu Panu! Kto przedtem czyta ten tekst, jak będą sadzić i tak dalej, i tak dalej. Aż to ta zguba przyszła i ogień spadł. Przedtem niczego nie spostrzegli. Nic nie było mokre, nic się nie paliło. do tego czasu jeszcze nie padało. Skądże miał przyjść ten deszcz? Ludzie byli pewni swej sprawy. Oni tego nie zauważyli. I to jest nam darowane jako ostrzeżenie z tamtego czasu na nasze dni. Czy my to zauważyliśmy, co Bóg przez proroczą służbę w ogóle uczynił? Że nie był to człowiek, ale Pan Nieba, który się objawił, aby znaleźć posłuch między ludem swoim. Co było wtedy powiedziane? Jak Mojżeszowi zostały darowane dwa znaki i wtedy to przyszło. Gdy nie będą słuchać głosu pierwszego znaku, wtedy usłuchają głosu drugiego znaku. Co to było? To nie był tylko znak. To był głos, który przez ten znak mówił. Czy zrozumieliśmy to? Gdy nie usłuchają głosu pierwszego, nie, że gdy nie zauważą pierwszego znaku, ale gdy nie usłuchają głosu, nie wiem, czy to teraz tutaj znajdę, bracie Rus, możesz mi pomóc, bo te słowa są bardzo, bardzo ważne, żebyśmy je zrozumieli specjalnie, szczególnie dla naszych dni, na nasze dni. To miałoby być w drugiej Mojżeszowej 4. Chcę to sam sprawdzić. To jest bardzo, bardzo ważne. Druga Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, wiersz 8. Tak jest. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze znaku drugiego znaku. Mi rozchodzi się o to, gdzie jest to pojęcie głos napisany. W każdym razie rozchodzi się o to, żebyśmy nie tylko widzieli coś, ale i słyszeli, zważali na to, co jest powiedziane. I to słowo jest szczególnie ważnym, jak czytaliśmy u Mateusza 24 i u Łukasza 17 i na innych miejscach. Ja mówię jeszcze raz. I pytam równocześnie, ilu kaznodziei to miejsce Biblii już używali? Nie wiem, czy oni wszyscy by się tutaj w tym pomieszczeniu pomieścili. Nie ma nikogo, kto by tego nie włączał w swoje kazanie na tym miejscu. Nic nie pomoże, gdy się głosi, jak było w dniach Noego, tak to będzie. Jak było w dniach Sodomy, tak to będzie. I potem przestają. Kiedy tak to będzie? Już przed tysiącami lat? Albo bezpośrednio przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, gdy Syn Człowieczy się objawi? Czym on był jako Syn Człowieczy? On był prorokiem jako Syn Człowieczy. Wtedy oni mu nie wierzyli. Wręcz przeciwnie. Oni powiedzieli, ty masz Belzebuba i tak dalej. A Pan powiedział, wszelki grzech będzie ludziom przebaczony. Tylko nie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I w tych dniach dokładnie to samo się stało. Brat Branham był tylko człowiekiem, jak ty i ja, jak my to jesteśmy. On nie mógł sobie niczego dać i wziąć, ale tyle możemy powiedzieć. Nawet ta nadnaturalna chmura powinna być dla wszystkich, którzy mają rozum, takim Bożym dowodem, że powinni zdjąć swe buty i powiedzieć, Panie, Ty przemówiłeś, Ty zadziałałeś. Jestem gotowy słuchać tego, co Duch mówi do zborów. W tych dniach Mojżesza nie mieli aparatu fotograficznego. Nie można było sfotografować słupa ognia i obłoku. W tych dniach, gdy ta chmura stąpiła na górę objawienia, także nie można było tego ująć, sfotografować. I tutaj, gdy ten prosty mąż Boży ciągle znowu mówił w tych zgromadzeniach, teraz to światło jest tutaj i tutaj, nad tą kobietą, nad tym mężczyzną. czy on tam ludziom coś przedstawiał, czy oszukiwał. Tam był słup obłoku i słup ognia, nadnaturalne światło stąpiło. To jest prawdą. Nasz Pan się objawił i my żyjemy w tych dniach. I to się dzieje jak w Sodomie i Gomorze. Wszystko, wszelkie zamieszanie, kto się jeszcze odnajduje gdzieś. Czy zrozumieliśmy to? Nie wystarczy, żebyśmy mówili o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. My musimy te etapy, które do tego prowadzą, musimy tym iść przez to. Nie możemy po prostu na górze przyjść na górę i powiedzieć: dobre rano, Panie. To się nie da. My musimy rozpocząć tam, gdzie Bóg zaczyna, i kontynuować. I tutaj ta myśl będzie na miejscu. Kto w tych dniach nie pozwoli, żeby Bóg go ze wszystkich tradycji i przekazów i własnych poznań Pisma wyjął i żeby uczynił z nim nowy początek. Ten nigdy nie będzie mógł dożyć biblijnego dokończenia. Czy zrozumieliśmy to? Czy zrozumieliśmy to? To może było zbyt szybkim dla tłumaczy i nas wszystkich. Ja jestem wewnętrznie uchwycony. To mnie przemaga. To nie wystarczy tylko, żebyśmy mówili, że dożyliśmy nawrócenia, znowu zrodzenia i chrztu Duchem Świętym. Pismo Święte mówi: wszyscy, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, to są dzieci Boże. To są prawdziwe dzieci Boże. Ci, którzy przez Ducha Bożego są prowadzeni. A Duch Boży prowadzi do wszelkiej prawdy. Jeżeli mamy przyjaciół, braci i siostry między nami, którym to Boże poselstwo na ten czas jest nowym, wtedy pozwólcie sobie powiedzieć: to jest to stare słowo, które Bóg na nowo postawił na świeczniku, ale to przez Boga objawione słowo nie pozwala żadnego zamieszania, nie dopuszcza żadnego zamieszania. Nie dozwala zamieszania. My dość długo byliśmy w zamieszaniu, gdzie ludzie słowa ludzkie i Boże zmieszali. Jak już przedtem mówiłem, my nie żyjemy w dniach poznania. My żyjemy w dniu, w którym Syn Człowieczy się objawił. I my musimy wejść w to boskie objawienie. To musi być nam objawione, że On się objawił. I dopiero wtedy możemy być przez Boga uporządkowani, aby potem ten dalszy bieg i aż do końca i na końcu dożyć także do kończenia. Bóg stwarza coś nowego. On czyni nowy, całkowicie nowy początek. On z wieloma z nami już to uczynił, a z tą resztą jeszcze to uczyni. Żadnego zamieszania. I mówię wam, gdzie to zamieszanie się kończy. W potopie. Każde zamieszanie kończy się w potopie. Mogę was zapytać, co wtedy się stało w dniach Noego? To wielkie zamieszanie między linią Seta jako synów Bożych i między linią Kaina jako dzieci ludzkie. Możecie to przeczytać w 1 Mojżeszowej 6. I Bóg żałował, że stworzył człowieka, dlatego że człowiek nie dał się już karać i prowadzić przez Ducha Bożego i nie dał sobie mówić do sumienia. To zamieszanie było dla dzieci Bożych wtedy przyjemniejsze niż słuchanie tego proroka posłanego od Boga. Teraz wiecie, jak to było w dniach Noego. Kto nie słuchał Bożego poselstwa, pozostał w zamieszaniu i z całym zamieszaniem stąpił w dół. Ja nie chcę stąpić w dół, ja chcę wejść do arki. Jezus Chrystus jest tą arką. I może ktoś powie: to w ogóle nie jest ważne, gdy tylko mam Pana. O, pozwól mi wyrwać Ci ten ząb mądrości, nawet gdybyś miał ponad 90 lat. Jeżeli jesteś w Chrystusie i Go masz, wtedy masz to żywe Słowo. Wtedy jesteś w Słowie. Bo na początku było Słowo i to Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. Te rzeczy muszą po prostu pasować i one pasują tylko wtedy, gdy to Bogu pozwolisz, aby On te rzeczy tak spoił, jak w Jego oczach, według Jego słowa mają się stać. Ja zacząłem czytać, zauważacie, że gdy Duch Boży na coś wskazuje uwagę, wtedy musi to być powiedziane. I tutaj niedawno słyszeliśmy to słowo zadanie domowe robić. To było myślane przez to, żeby nie po prostu tak powierzchownie, ale żeby gruntownie to rozpatrywać, żeby to miało, że mogło się ostać. I także w duchowym. Nie chciejmy tych rzeczy tylko tak powierzchownie rozpatrywać, bo kiedyś zabraknie. Gdy kto nie uczynił początku z Bogiem według tego, co On w swoim słowie na ten dzień, w którym Syn Człowieczy się ma objawić. I my dzisiaj możemy, spoglądając wstecz, powiedzieć, On się objawił. Kto jeszcze takiego Bożego początku z Bogiem nie uczynił, ten niech uczyni dzisiaj ten początek z Bogiem w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto nie czyni prawdziwego początku z Bogiem, z Nim nie będzie Bóg mógł uczynić prawdziwego końca. Ten początek jest decydującym na zakończenie jakiejś rzeczy. Tam nie ma jakiegoś miejsca do jakichś przekazów ze zborów. To było dobre może przed 20-30 laty, ale dzisiaj już nie. Dzisiaj Bóg woła nas z powrotem do swego słowa i tam można spokojnie powiedzieć, gdzie jest orzeł, gdzie jest ten pokarm. Tam zgromadzają się orły. I my możemy w imieniu Pana się zgromadzać w tej świadomości, że tutaj nie był jakiś teolog, który podał swój najlepszy pomysł czy mniemanie, ale tutaj Bóg z nieba działał i Syn Człowieczy się objawił. Błogo temu, kto nie gorszy się Nim i który rozumie, o co się rozchodzi. Wy, którzy jesteście zapoznani z tą służbą, już dość często dożyliśmy. On jako człowiek nie mógłby nikomu powiedzieć, ty jesteś taki, taki, masz tą i tą chorobę, przychodzisz z tego i tego miasta, ale dokładnie to nasz Pan jako prorok, jako Syn Człowieczy tu na ziemi czynił. Weźcie wszystkie te miejsca Biblii do ręki i ci nauczeni w Piśmie złościli się z powodu tego, gniewali, bo on nawet ich myśli mógł przejrzeć. Nic nie było skryte przed nim. I on powiedział, co wy myślicie złego w waszych sercach? Czy nie stało się to samo? To samo się stało. To sama służba. Ludzie z całego świata stali przed nim. On nie znał nikogo, ale nie potrzebował żadnej informacji o nikim z nich. On tam stał, a Pan mu to objawiał i on to mówił. On pozwolił Bogu przez siebie działać, przez siebie mówić, ale aby wszyscy wiedzieli, że to nie przychodzi gdzieś z platformy, ale z nieba, stało się tak, że to światło także na zdjęciu mogło być ujęte. 86 zdjęć wtedy były przesłane doktorowi James McDonaldowi. Ludzie z całej okolicy fotografowali. To była sensacja na białym, niebłękitnym niebie. Ta majestatyczna chmura. Czy zrozumieliście? W tych dniach, w tym dniu, gdy Syn Człowieczy się objawi. On się objawił. Uwielbiony niech będzie Jego imię. On jest królem, kapłanem i prorokiem. Uwielbiony niech będzie On na wieki. I dlatego, że my w tym czasie żyjemy, On to uczynił. I to nie stało się przed 100, 200 czy 300, 400 laty. To stało się teraz, krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Bóg sam czuwa ponad swoim słowem, aby je wypełnić, gdy to tak daleko będzie. My nie potrzebujemy pomagać Bogu. To jedno, co nam należy, to jest, abyśmy Panu pozwolili, aby na nas i w nas i przez nas działał. Czy zrozumieliśmy to dzisiaj na nowo, o co się rozchodzi? Jak daleko ten czas się posunął? Syn człowieczy nie przyszedł. Gdy On przyjdzie, wtedy to jest całkiem inne miejsce Biblii. Ja wiem, nie wiem czasami, dlaczego ludzie te miejsca Biblii mylą. Gdy On przyjdzie znów, aby zabrać tych swoich, wtedy będzie dwóch na jednym łożu leżeć. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwóch będzie na jednym polu, jeden będzie zabrany, drugi pozostanie. Dwóch będą mleć w młynie. Syn człowieczy nie przyszedł, z pewnością nie, ale On się objawił. I jak czytaliśmy, uwielbiony i wywyższony niech będzie nasz Pan, że On nam otworzył oczy na to i że my to z całego serca i z całej duszy możemy wierzyć. Tutaj nie jest zwiastowane tylko to słowo. Tutaj te biblijne prawdy i tutaj to, co ma do czynienia, co jest związane z Bożym planem zbawienia, jest stawiane na świeczniku, aby wszystkim, którzy wchodzą, aby byli oświeceni. Ja myślę, że my możemy z bardzo dobrym sumieniem powiedzieć, jak Dawid to w psalmie 105 zawołał. Twoje słowo w psalmie 119. Twoje światło jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej drodze. Słowo Boże stało nam się światłością w pośrodku ciemności. W Twoim świetle widzimy światłość. Wystąp i stań się światłem, bo Twoje światło przyszło. Jezus powiedział, ja przyszedłem jako światło na ten świat. Jan to już głosił, że wszyscy przez Niego będą oświeceni. I dlatego On także powiedział, kto idzie za Mną, ten nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał światło życia. W czasie wieczoru miało stać się światło i w tej godzinie północy stało się smutno i ciemno i te panny zasnęły. Potem nastało wołanie i wielkie rozbudzenie i wyjście naprzeciw na spotkanie oblubieńca. Drodzy, i ja chcę znowu poświadczyć, jak już często na tym miejscu i na innych miejscach. Ja chcę razem ze wszystkimi moimi braćmi tak głosić, żebym razem ze słuchaczami mógł być przy zachwyceniu, tak żeby wszyscy, którzy to słowo słyszeli, te biblijne przeżycia mogli uczynić, nawrócenie, znowu zrodzenie, chrzest duchem, cokolwiek to jest, aż do wszystkich tych innych obietnic i także te, które właśnie przebieraliśmy. To tak będzie w dniach Syna Człowieczego, jak było to w dniach Noego, w dniach Sodomy. Ludzie nie słuchali Boga i nie słuchali tych posłanych przez Boga mężów. I czasami słyszy się, że ludzie mówią, moje nastawienie nie zależy od jakiegoś kaznodziei. On jest największym. Tak, to może ładnie brzmi, ale jeszcze jest napisane, kto przyjmie tego, kogo ja posyłam, ten przyjmuje mnie. I kto przyjmuje proroka, dlatego że jest prorokiem, ten otrzyma zapłatę proroka. Bóg chciał swoich sług posyłać wcześniej i późno, nie abyśmy ich ukamienowali, nie żebyśmy ich zabijali. O Jeruzalem, Jeruzalem, jak często chciałem Cię zgromadzić, ale Ty, tych, których posłałem do Ciebie, zabiłeś, ukamienowałeś. I oto było to za późno. Oni nie rozpoznali tego dnia ich boskiego nawiedzenia. Ja chcę, pragnę w tej generacji z nikim z tych najsławniejszych ewangelistów na świecie się zamienić. Chcę być tym, co Bóg ze mnie uczynił. Ja chcę tylko jeszcze być wdzięczniejszym i chcę, aby ten ogień Bożej miłości jeszcze więcej we mnie i w nas wszystkich pałał i palił się. Ja mówiłem wam to już i mam to czarno na białym. Ten największy ewangelista w Stanach Zjednoczonych otrzymuje dokładnie $1,000,000 na rok. Z tym powodziłoby się nam wszystkim dość dobrze. Więcej byśmy nie potrzebowali. Nasz Pan nie miał miejsca, gdzie mógłby swą głowę skłonić. Kim on był? Odrzucony, niezrozumiany, wyszydzony. On przyszedł do tych swoich, a ci jego go nie przyjęli. Także własny samolot i wszystko. W tym dniu, który Pan uczynił, nic nie pomoże. Błogo nam, gdy możemy być zadowoleni z tym, że nie należymy do tych najbardziej uznawanych, ale do tego małego, wyszydzonego zastępu, któremu Słowo Boże wszystko znaczy i którzy myślą na to słowo z Hebrajczyków, że mamy wyjść przed obóz, aby tą hańbę Chrystusa nieść. I może ktoś zapytać, gdzie można wszystkie te rzeczy głosić? Wszędzie, na wszystkich miejscach. Trzeba tylko rozpocząć z tym ABC, aby ludziom te pierwotne grunty biblijnej nauki przedstawić, zanim można przejść do wypełnienia Pisma. U Jana 16 w czwartym wierszu zakończyłem, przestałem. Jana 16:4. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, co myślimy o Łukaszu 17, wiersz 30 i co przedtem i potem jest napisane. Co myślimy o tych miejscach Pisma, które są napisane odnośnie naszych dni? My wspominamy na to, że Pan to przyobiecał. My myślimy na to, że On ponad swoim słowem czuwał, aby je we właściwym czasie wypełnić. Ja chciałbym to jeszcze raz wszystkim powiedzieć. Uczyńmy z Bogiem ten właściwy początek. Chcemy Jemu pozwolić, aby On w nas zgodnie ze swoim słowem rozpoczął. Bądźmy szczerzy. Gdy istnieje jakiś rysunek na budowę i ludzie by nie zważali na ten rysunek i budowaliby w pocie swego czoła i nagle ta budowa byłaby porównana z rysunkiem, a nic by się nie zgadzało. Żadne miary, nic się nie zgadza. Po co ten wszelki pot, po co wszelki trud? Gdyby Pan nie budował tego domu, wtedy wszyscy, którzy budują w tym, budują na próżno. Brat Rus czytał z Hebrajczyków to słowo. Mojżesz był wierny w domu, w całym domu, który Bóg mu postawił. Chrystus jako Syn, wierny w swoim własnym domu. A Jego domem jesteśmy my. Tak to czytaliśmy. Tak, gdzie jest ten rysunek? Według czego ma być budowany dom Boży? 1 do Tymoteusza 3, wiersz 15. Że zbór żywego Boga jest filarem i podwaliną prawdy. My jesteśmy budową spojoną z żywych kamieni, a Chrystus był kamieniem węgielnym i On będzie tym kamieniem końcowym. On ten pierwszy i On ten ostatni. A my jako żywe, ożywione kamienie wpojone w tą budowlę Bożą. Kto buduje zbór? Czy jakiś człowiek, jakaś denominacja? Także i żaden prorok. Także i jakiś prorok nie. Jezus powiedział, ja chcę budować mój zbór i bramy piekieł go nie przemogą. Ale on ma pracowników, on ma ludzi, którzy są do tego zleceni według Bożego planu, aby byli współpracownikami Bożymi. Więcej nie chcemy być niż to, bo tak pisze Paweł, jako współpracownicy Boży, współpracownik Boży, napominam was, czy rozumiemy to, przyjmujemy to? Rozchodzi się o to, żeby ten właściwy początek przez Boga w nas mógł być uczyniony. Początek, ta zgodność z Nim i Jego Słowem. I potem to ta kontynuacja Bożego działania w nas, aż jako pewnie spojony dom Boży, budowla, która nie jest zbudowana ludzką ręką, ale naprawdę miejsce mieszkania Bożego w duchu jest. Żebyśmy tak byli spojeni razem, jak członki w jednym ciele są spojone i są trzymane razem przez wszystko to, co łączy. I to słowo łączy, niechby i ono padło do serc naszych. To, co złącza członki ze sobą, pochodzi od Boga, a to, co członki rozdziela, przychodzi od wroga. Zważajmy na to. Ta łączność z Bogiem, aby mieć tą łączność z Bogiem, zważajmy na to, aby mówić tylko to, co łączy, a nie rozdziela. Czasami jest to wiele cudownych rzeczy, które nas łączą w duchu, a jakieś drobnostki, które nas rozdzielają. Nie czyńmy wielkie szkody z jakimiś drobnostkami, ale wierzmy Panu i ufajmy, że On wszystko poprowadzi dobrze i cudownie pokieruje. Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, ja wierzę, dlatego że wiem, że On z nami rozpoczął. Ja wierzę i wiem, że On z nami dokończy na ten dzień swego powtórnego przyjścia. Ja wierzę i jestem tego pewien, że On to cudownie pokieruje i poprowadzi. I będziemy sami się dziwić z powodu tego, co On z nas uczynił. Nie to, co Ty uczyniłeś. Tam nie pozostaje własnej chwała, własnej chluby. Kto chce się chlubić, niech się chlubi w Panu, a Jego chcemy dzisiaj się chlubić. Jego chcemy wspólnie uwielbiać, Jemu oddawać cześć, bo On dokonał wielkiego dzieła na nas i jeszcze większego jeszcze coś większego uczyni. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego święte imię. Alleluja. Amen. Amen. Powstańmy teraz i zaśpiewajmy ten refren tak, jakim jest, tak musi być. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Drodzy, mamy tą obietnicę, kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę, nie odtrącę. Mamy tą obietnicę, kto mnie szuka, dam się jemu znaleźć. Mamy tą obietnicę, kto puka, temu będzie otworzone. Mamy też to ostrzeżenie, ale oni nie rozpoznali moich dróg. Mamy to ostrzeżenie. Oni nie rozpoznali tego. Oni tego nie zauważyli. Mamy to napomnienie o tym za późno, które będzie przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, gdy Jego głos słyszycie, ja jestem przekonany, że my słyszeliśmy ten głos. On do nas mówił. Jego słowo jest żywym i ono nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co Pan je posłał. Kto odczuł to wołanie, niech przyjdzie do Pana. Czy młody, czy stary? Naturalnie. Młodzież leży nam szczególnie na sercu, żeby nie byli zwiedzeni, zwabieni do świata, który wiele przyrzeka, a niczego nie dotrzymuje, ale aby przyszli, byli prowadzeni do Pana, Jemu służyli, naśladowali i właściwy początek uczynili, aby właściwe zakończenie mogło się stać, zanim będziemy się modlić. Proszę o to, aby wszystkie głowy były skłonione, wszystkie oczy zamknięte, wszystkie serca otwarte, abyśmy w nabożeństwie przed Panem trwali, który do nas mówił. Nie wstydźcie się, gdy Pan was woła, abyś przyjść. On powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, i z tym się to rozpoczyna. Ten pierwszy krok, ta decyzja, tą decyzję dla Pana podjąć. Nie chcę długo prosić. Pan powiedział, kto chce przyjść, może to uczynić. Proszę, podnieście krótko rękę, abyśmy mogli was włączyć do modlitwy. Jest ktoś tutaj? Dziękuję. Bóg widzi ręce. Wszędzie są ręce. Bóg widzi te ręce, Bóg widzi serca. Alleluja. Alleluja. Drogie serce, drodzy bracia, drogie siostry, cokolwiek to jest, co nosisz z sobą, powiedz to Jezusowi. On jest przyjacielem w potrzebie. Powiedz to Jemu. Cokolwiek jest Twoją prośbą, czy jakaś choroba, czy potrzeby. Kto chce Boga dzisiaj dożyć? Kto ma prośbę? O Boże, pobłogosław nas wspólnie. Czy masz krewnych, o których się chcesz modlić? Czy cokolwiek to jest? Podnieś Twe ręce, podnieś Twe serce, podnieś Twój głos do żywego Boga, który jest dzisiaj obecny, aby wysłuchać, wyratować, zbawić, uzdrowić, uwolnić, pobłogosławić i duchem i ogniem ochrzcić. Który jest dzisiaj tutaj, aby rozpocząć nowe dzieło przez krew i ducha. Alleluja. Alleluja. Otrzymajcie to, o co prosiliście. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Alleluja. 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 Chwała i cześć. Bądź Bogu na wysokości i pokój na ziemi w ludziach Bożego upodobania. Alleluja. To się już stało. Bóg uczynił coś wielkiego. Tam, gdzie to słowo jest żywym i złączone zostało z wiarą, tam działa Bóg natychmiast, nie dopiero jutro. Tam Bóg działa natychmiast. On zbawia, uzdrawia, uwalnia. On objawia się. Bóg natychmiast działa. Alleluja. Alleluja. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Czy zrozumieliśmy wszyscy, że żyjemy w tych dniach, w tym dniu, do porównania z Sodomą i Gomorą, porównalnym z dniem Lota? Czy zrozumieliśmy, że to jest ten czas? Moglibyśmy się jeszcze w tym zagłębić. Co stało się w dniach Lota? Pan był osobiście przyszedł osobiście do Abrahama i potwierdził tą obietnicę. A tych obu aniołów poszło dalej do Sodomy. I Pan powiedział do Abrahama, jakże mógłbym zataić to, co zamierzam uczynić? Kto zna tą historię dobrze? Pan zwrócił się plecami do namiotu, w którym Sara się śmiała. On jej w ogóle nie widział. Ona była w namiocie. A Pan mówił do Abrahama, dlaczego Sara się śmiała? On objawił Abrahamowi te myśli z serca i to, co za nim się działo z tyłu niego. I to samo działo się w służbie Jezusa, gdy On był prorokiem i Synem Człowieczym. To samo stało się w służbie brata Branhama. W naszej generacji jest tysiące kaset z nagraniami tego i tysiące, miliony świadków. My wam mówiliśmy prawdę, to się zgadza. Syn Człowieczy się objawił z nieba. Alleluja! Alleluja! Uwielbiony i wywyższony niech będzie Pan. Alleluja! Alleluja! Chwała Bogu Panu! Chwała Bogu! Amen.